Mała Czarna.
19 minut po godzinie 11. Słuchają Państwo Radia Poznań. Z nami są już kolejni goście, czyli pani Monika Mądra-Pawlek i Jan Pawlek, autorzy najnowszej książki Ameryka.
Dzień dobry, witamy wszystkich.
Ale także w Poznaniu i Wielkopolsce znani z tego, że przygotowują rewelacyjne dania, znają wyjątkowe przepisy, no i przede wszystkim przygotowują wyjątkowy sernik. Tutaj uśmiech do pani Moniki w tej sprawie. No ale powstała książka, ona jest bardzo gruba. Ile stron można znaleźć?
752 strony, przegięliśmy.
No właśnie, i to jest wyjątkowa książka, bo to nie jest normalna taka książka kucharska, bo chwytamy tę książkę i możemy chwycić takie wielkie nożyce i jej część ustawić na półce z książkami kucharskimi, inną część z literaturą może podróżniczą, jeszcze inną część z albumami fotograficznymi, bo jest mnóstwo zdjęć, a pozostałą można wsunąć między atlasy a książki przygodowe. I czy taka była koncepcja?
Tak wyszło. Rzeczywiście sporo upakowaliśmy do środka, bo przede wszystkim chcieliśmy pokazać Amerykę i tu z premedytacją, tak wbrew pani od geografii mojej, zapisaliśmy, że ta kraina to jako jedna istnieje, czyli i południe, i północ, i centralna Łacińska Ameryka.
I tej różnicy tutaj nie widać po prostu. To jest jeden
kontynent. Bardzo widać. Nawet jak się granica przekracza, bardzo widać, że już jesteśmy w innym kraju, ale z premedytacją nazywamy oba te kontynenty jako jedna Ameryka i troszeczkę dajemy takiego pstryczka, albo zwracamy uwagę na to, że nam się synonimem Amerykanina jest tylko ktoś, kto mieszka w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem gdzieś zapomina się o tych Amerykanach z Ameryki Południowej, tych hiszpańskojęzycznych, czy choćby Brazylijczykach, którzy mówią po portugalsku. I staramy się zwrócić uwagę, że no halo, oni też są Amerykanami, ich Ameryka jest tak samo amerykańska jak nasza. A ponieważ zrobiliśmy w trakcie jednej podróży, przez 340 dni jechaliśmy samochodem, uwaga, na poznańskich rejestracjach, bo tak się nam udało to zorganizować.
Jak nam się to udało zorganizować? Samochód z poznańskimi rejestracjami?
No, popłynął z Gdyni, Moniki rodzinnego miasta do Urugwaju, popłynął w kontenerze do Urugwaju, tam go rozpakowaliśmy i samochód z dumnym PO jechał przez te wszystkie kraje, przez Paragwaj, przez
Argentynę. Dlaczego zdecydowaliście się akurat na podróż własnym samochodem, a nie na przykład wynajętym, jak to się robi w Ameryce?
My pojechaliśmy z dziećmi. Czesiu miał 3 latka, kiedy wyjeżdżaliśmy, i Helena miała wtedy 6 lat. Musieliśmy mieć samochód sprawdzony, przygotowany. Ten samochód stał się naszym domem na 340 dni. Stał się naszym sztabem takim generalnym do zarządzania naszą kawiarnią i knajpą na Śródce, no bo one działały. Więc potrzebowaliśmy mieć biuro, dom.
Czyli jeżdżący w centrum dowodzenia, tak, do tego.
I to sobie przygotowaliśmy w Poznaniu. Ten samochód został oklejony w taką kolorową, w słońce, w różne takie fajne kolorowe elementy. No i tym samochodem pojechaliśmy aż na sam dół Ameryki Południowej i aż na samą północ, najdalszą Ameryki Północnej, na Alaskę.
Tak, i plan był taki, żeby zjechać od samego dołu do samej góry, i to był jedyny plan. Wstępnie założyliśmy sobie, nie wiem dlaczego, że to będzie 80 tysięcy kilometrów i dokładnie tyle wyszło. Tak zupełnie bez planu, a planowanie trwało około minuty.
No tak, to tak faktycznie to była szaleńcza podróż. Ale mówicie, że ta podróż uzmysłowiła wam bardzo pokrzepiające twierdzenie, że ludzie lubią ludzi. Jak w takim razie ludzie na tym innym kontynencie, w zupełnie innej kulturze, reagowali na rodzinę, która podjeżdża właśnie takim kolorowym samochodem do ich firtla na przykład?
Ludzie reagowali fantastycznie, entuzjastycznie. Wszyscy chcieli z nami rozmawiać, wszyscy się uśmiechali, wszyscy nas zapraszali, zagadywali, pomagali bezinteresownie, zapraszali do swoich domów, żeby się czegoś napić, żeby coś zjeść. Zachwyceni byli tym, że jesteśmy z dziećmi. W ogóle Ameryka Łacińska, wszyscy wiemy, że największą wartością tam jest rodzina, więc jak się jedzie z dziećmi, to oni po prostu, oni są szczęśliwi. Także my nie mieliśmy ani jednego dnia, żeby ktoś z nami nie rozmawiał i nie zapraszał do siebie.
Czyli nie zdarzały się przykre sytuacje?
Nie. Przez 340 dni nie spotkaliśmy ani jednej niezadowolonej, złej, smutnej osoby, takiej wkurzonej. Także to takie było bardzo pozytywne po ludzku doświadczenie i I łatwo jest wtedy zrozumieć, że ludzie wszędzie są tacy sami. Po prostu są otwarci i chcą, są ciekawi świata, są ciekawi innych ludzi, innych kultur. I wszyscy ludzie łączą się przy stole. I to jest też to, co chcemy pokazać w tej książce, że to jedzenie nas po prostu łączy. Mariusz Szczygieł też na spotkaniu z nami pięknie to powiedział, że taka kultura gościnnych stołów, że może gdybyśmy wszyscy siadali przy stole, razem jedli i ze sobą rozmawiali, to byłoby piękniej.
No dobrze, to w takim razie jak udaje się przy takim stole wyciągnąć te orientalne przepisy, które potem umieszczacie w tej książce? Czy ludzie chętnie się podzielają z wami takimi przepisami, takimi tak. informacjami?
Tak, nie zdarzyło się jeszcze ani razu, żeby ktoś mnie nie wpuścił na kuchnię. Przyznaję, że ja też to robię bardzo odważnie, bo jeżeli coś nam zasmakuje, to ja po prostu wchodzę na kuchnię i pytam, czy mogę z wami gotować. To nie jest tak, że oni nam dają przepisy jeden do jeden. Czasami na przykład pani, która jest na okładce, która trzyma sopa i pidzie, czyli takiego racucha jakby smażonego, dała mi swój przepis i on polegał na tym, że powiedziała, że musisz wziąć kilogram mąki, drożdże i wodę. Aha. Także to są mniej więcej takie przepisy, ale rzeczywiście jest tak, że wspólnie gotujemy, oni wszystkim częstują, opowiadają, a potem po powrocie ja odtwarzam te przepisy i gotuję tak długo, aż uzyskam pożądany efekt.
No właśnie, czy udaje się z naszych polskich produktów, no może nie tylko polskich, bo wiadomo, że część jest sprowadzanych, uzyskać taki sam smak, jaki wy poczuliście po drugiej stronie oceanu?
Tak, w większości przypadków to jest łatwe, mamy bardzo dużo podobnych składników. Natomiast są takie, z którymi trzeba się bardziej, że tak powiem, nagimnastykować, typu maniok, w zasadzie chyba. Jakim może być kłopot, ale to jest bardzo łatwe. Oczywiście owoce i warzywa, które do nas docierają, nie smakują tak samo. Na przykład mango czy awokado, to jest nieporównywalnie gorszy smak tutaj na miejscu.
Dlatego ja tak bardzo lubię mango, to ono może być lepsze.
Tak, może być o niebo lepsze. Także polecam Peru czy Boliwię, czy w zasadzie którykolwiek z tych krajów Ameryki Łacińskiej mango.
No na tej samej zasadzie nie będzie jabłku smakować tak. w Azji, tak jak polskie jabłko.
No, to jest pocieszające jeszcze.
Tak, więc jest jakaś równowaga w przyrodzie. Jeszcze tylko wspomnę o tym, jak ludzie reagowali, bo to my naprawdę bardzo podkreślamy, że jak się zdejmie politykę, zdejmie się te wszystkie takie dorosłe świństwa, które nam ktoś do głowy wkłada i dajemy się nabrać na to, że to jest ważne, to okazuje się, że ludzie na samym dole gdzieś tam, przy tych stolikach, stołkach, na ulicy, jak sobie rozmawiają, jak piją kawę, choćby tak jak my tutaj dzisiaj, to tam się nikt nie kłóci. Tam ludzie po prostu chcą, są ciekawi drugiego człowieka.
I pomimo
są
wielokrotnie gorszych warunków do życia.
No jasne. Tak, zdecydowanie
My potrafimy się cieszyć.
My protestujemy w ogóle przeciwko temu, że się ktoś nazwał te wszystkie kraje poza Europą i w zasadzie i Stanami Zjednoczonymi krajami trzeciego świata. Buenos Aires jest miastem, które po prostu jest tak szalenie cudowne, wspaniałe, hipnotyzujące. To samo w Santiago de Chile. To, co się dzieje w Brazylii, przychodzi ludzkie pojęcie, ale to można sobie wyobrazić, bo człowiekowi się tam kojarzy gdzieś karnawał w Rio i tak dalej. Ale Lima jest piękniejsza i bardziej, powiedziałbym, nowoczesna niż Barcelona. To są niesamowite zaskoczenia. A ten nasz samochód, on budził wielkie zainteresowanie. Mówią, jak? Z Polski, jak tu się udało z Polski jechać przez Chile.
No, a z kolei kojarzyli w ogóle Polskę?
Tak, kojarzą tak, wszyscy Polskę wbrew pozorom i w Stanach Zjednoczonych, o których też tu mamy różne stereotypy, też kojarzą Polskę wcale. Ich pojęcie geograficzne nie ogranicza się do ogródka przed domem.
Ja tylko wtrącę, że Lewandowski otwiera wszystkie drzwi.
Tak, Lewandowski jest takim też hasłem, które otwiera wszystko. Natomiast na południu mówili, wow, jesteście samochodem z Polski, cudownie, opowiedzcie nam coś o waszym kraju, co tam się dzieje. I uwaga, nie znają żadnych tych wszystkich złych historii, na które my narzekamy. Oni są ciekawi, jak wygląda Polska, co jemy, jaką mamy muzykę, jak tam się ubieramy, czy jest zimno, czy jest ciepło. A z kolei, słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych, ponieważ oni mają też swoją tam narrację, teraz z wiadomych powodów jaka, byli zdziwieni, bo nie, ten samochód, bo on potem miał, kolejne naklejki pojawiały się na tym samochodzie, że to go w Gwatemali był, że w Hondurasie miał, naprawdę ten samochód był w Gwatemali?
Co tam się działo?
I wyżyjecie? Naprawdę w Salwadorze? Naprawdę przeżyliście? Jak to zrobiliście?
Czyli nie dość, że odczarowujecie Amerykę tak naprawdę tutaj dla nas, dla Polaków czy dla Europejczyków, tak i dla samych mieszkańców na przykład Stanów Zjednoczonych.
Dokładnie. Wczoraj wymyśliłem, jak wracaliśmy z Łodzi, bardzo późno, wczoraj mieliśmy spotkanie w Łodzi, że szybko przetłumaczymy tą książkę, wyślemy ją do Donalda Trumpa i pokażemy mu, że chłopie, naprawdę wszyscy Amerykanie są fajni, weźcie się tam pogódźcie, nie budujcie jakichś głupich murów kolejnych, tylko zacznijcie się lubić nawzajem.
No dobrze, to w takim razie no, spotykacie się z orientalną kulturą, z zupełnie innym klimatem, no a potem przychodzi ten smutny właśnie, czy niesmutny czas, kiedy należy wrócić do domu. I teraz jesteśmy w tym Poznaniu, jest smog, mgła, grudzień, deszcz pada i nie tęsknicie?
Bardzo tęsknimy. Nie jest łatwo wrócić.
Nie myśleliście, żeby zostać na przykład na stałe?
Tak, myśleliśmy. Cały jednak czas myślimy. Nie jest łatwo wrócić po roku. Również dlatego, że zupełnie zmienił się tryb naszego życia. Na przykład naszemu synkowi było bardzo ciężko wrócić. On nie mógł się tutaj zupełnie odnaleźć. Dla niego to była 1/4 życia. Główna, świadoma część życia. I dla niego podróż to jest życie.
To jest norma.
A teraz norma. Zaraz wrócił i nie wie, co się dzieje.
Ale co ze szkołą wtedy? Zapytają rodzice.
Czesław chodził do przedszkola, więc nie było problemu. Helenka, jak wyjeżdżaliśmy, miała 6 lat, a jak wiadomo, obowiązek szkolny rozpoczyna się, kiedy dzieci mają 7 lat, więc to wyznaczyło też datę naszego powrotu. Po powrocie Helenka od razu poszła do pierwszej klasy. Natomiast oczywiście jest ciężko wrócić. My tego jeszcze tak nie do końca, my to jeszcze nie do końca czujemy. Po powrocie od razu zabraliśmy się za pisanie książki, więc byliśmy cały czas w podróży. Teraz cały czas się spotykamy i opowiadamy ludziom o tej podróży, więc jesteśmy w podróży, ale niebawem prawdopodobnie dopadnie nas rzeczywistość i wtedy zobaczymy.
Czy jeszcze raz nie wyjedziecie na krótki czas, czy na stałe?
Nie,
o tym nie
w ogóle
myślicie.
Tak mamy, nie mamy takiego planu, żeby właśnie wyjechać gdzieś na stałe, zamieszkać na stałe. My po tym roku w przemieszczając się bardziej nam się taki marzy pomysł na życie, żeby pomieszkiwać gdzieś albo pojechać gdzieś. No, bo
ja teraz wszystkim nomadami.
Tak, bo się pytają ludzie, a gdzie dalej pojedziecie? Ja mówię, że no jeszcze jest trochę Ameryki do zjechania, a w ogóle chcemy do Japonii dojechać też samochodem, bo jeżdżenie samochodem po prostu stwarza taką niesamowitą możliwość, że możesz zatrzymać się gdzie chcesz. Tak, jak u Barei, panie na lewo, panie na prawo.
Teraz pozdrawiamy wszystkich kierowców w korku stojących w Poznaniu.
Tak. No a w ogóle nie narzekamy na Poznań. Przywieźliśmy taką dużo takich inspiracji amerykańskich, zwłaszcza tych północnoamerykańskich, gdzie tam wszystko jest awesome. I my mówimy, żebyśmy nie narzekali na Poznań. Spokojnie w tym smogu żyjemy od 30 lat, ale dobrze, że się za niego wreszcie wzięliśmy. Poznań jest bardzo fajny, kompaktowy, wszędzie blisko. Dzisiaj się obudziliśmy trochę za późno, a ja mówię, Monika, przecież mamy spotkanie w radiu i okazało się, że dojechaliśmy 15 minut. Bo sami też fajni ludzie gdzieś tam nas otaczają, bo przychodzą, bo pytają o tą książkę, więc my sobie taki tworzymy. Wszystko zależy od percepcji. My mamy percepcję, że jest fajnie i tym
tak,
trochę
chociaż
podążamy.
Przyznaję, że smog nam doskwiera. Po roku w Ameryce, gdzie w 90% miejsc oddychaliśmy bardzo czystym powietrzem.
No bo nie palą, mają ciepło.
Tak, odczuliśmy po powrocie smog i wszyscy tutaj cierpimy na jakieś choroby gardła, co się nie działo zupełnie przez ten rok w Ameryce.
No dobrze, to teraz w takim razie patrzymy w kalendarz i widzimy, że już niedługo święta Bożego Narodzenia. Jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie u was na stole pojawia się ten tradycyjny polski karp, a jeżeli tak, to jak jest przygotowywany?
Tak, święta obchodzimy bardzo tradycyjnie, jeśli chodzi o potrawy. I tutaj wręcz bym powiedziała, że jesteśmy ekstremistami, wszystko ma być super tradycyjne. Korzystamy z bardzo starych, staropolskich przepisów. Akurat fami karpia nie jesteśmy, ale karpia oddaję mojej teściowej, która robi go po prostu najlepiej. Więc karpia przygotowuje babcia Jadzia, a my przygotowujemy pozostałe potrawy. Ja uwielbiam kompot z suszu, taki bardzo tradycyjny, zwędzony posmakiem, dobre pierogi, dobry śledź, dobry barszcz robiony na zakwasie, który sami robimy, długo dojrzewający piernik i tak dalej, i tak dalej. Wszystko bardzo tradycyjnie.
Dobrze, to teraz pytanie na koniec, już odcinając się od Świąt Bożego Narodzenia. Komu możecie polecić taką książkę kucharską? Jaki jest wasz odbiorca?
Polecamy ją każdemu. Naprawdę to jest książka nie tylko z przepisami, chociaż jest tych przepisów ponad, zdaje się, 90 i na ciasta, i na różne nowe potrawy. Staraliśmy się iść też takim tropem, żeby te przepisy były przystępne, ale to jest przede wszystkim książka, w której staraliśmy się pokazać, że podróż poszerza horyzonty, otwiera głowy, że uspokaja, że intryguje, że czyni świat lepszym i dzięki temu inspiruje do różnych działań, żebyśmy się tylko nie skupili na smogu, ale w ogóle zastanowili się, jak pofajnąć ten nasz świat. No i to jest taka książka, taka hedonistyczna, no jak dobry narkotyk po prostu.
Tak, mam nadzieję, że taka, która sprawia, że się więcej uśmiechamy.
A, czyli pozytywna. O, takich nam brakuje. Dobrze, wy przynieśliście jeden egzemplarz. Czy my możemy go rozdać naszym słuchaczom?
A,
w konkursie? No to czekamy w takim razie na SMS-y w tej sprawie. Za chwilę przygotujemy dla Państwa pytania. Ja już bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Naszymi gośćmi była Monika Mądra-Pawlak i Jan Pawlak, którzy wrócili, teraz zapisali swoje wszystkie wspomnienia. No i bardzo się cieszę, że je opowiedzieliście. Do usłyszenia.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Serwus. Mała Czarna.